Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Wizytę w Watykanie złożył prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas.
Pijarzy obchodzą 450. rocznicę śmierci swego założyciela, świętego Józefa Kalasancjusza.
O ich pracy w Polsce powie prowincjał tego zakonu ksiądz Józef Tarnawski.
Tematem cyklicznej audycji księdza Bogusława Trzeciaka będzie ochrona środowiska w krajach Unii Europejskiej.
24 kwietnia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Benedykt XVI przyjął na audiencji prezydenta Autonomii Palestyńskiej. Mahmud Abbas spotkał się również z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz odpowiadającym za watykańskie relacje z państwami arcybiskupem Dominikiem Mambertim. W trakcie serdecznych rozmów omówiono sytuację na Bliskim Wschodzie, czytamy w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Szczególnie docenione o zaangażowanie na rzecz wznowienia procesu pokojowego między Izraelczykami i Palestyńczykami, możliwe także dzięki pomocy wspólnoty międzynarodowej. Mówiono również o wewnętrznej sytuacji palestyńskiej, między innymi z odniesieniem do trudności napotykanych przez katolików oraz do znaczenia ich wkładu w życie społeczeństwa, stwierdza watykański komunikat.
O rozmowach z Mahmudem Abbasem poinformował również kardynał Tarcisio Bertone. Sekretarz stanu zainaugurował w pawilonie wystawowym przy Bazylice Świętego Piotra fotograficzną wystawę Vatican Click. Pytany o spotkanie z Abumazenem stwierdził, że podkreślono także potrzebę zahamowania eksodusu chrześcijan z Ziemi Świętej. Ich obecność na Bliskim Wschodzie sprzyja pokojowemu współistnieniu. Jako przykład kardynał Bertone podał działalność szkół katolickich. 95% ich uczniów stanowią muzułmanie.
Pijarzy obchodzą 450. rocznicę urodzin swego założyciela, świętego Józefa Kalasancjusza. Przy tej okazji o dziejach zakonu szkół pobożnych w Polsce ojciec Stanisław Tasiemski rozmawia z prowincjałem księdzem Józefem Tarnawskim.
Najbardziej znanym polskim pijarem był ksiądz Stanisław Konarski, ale pijarzy przybyli znacznie wcześniej do Polski, bodaj jeszcze za życia świętego Józefa Kalasancjusza.
Tak dokładnie, stało się to na 6 lat przed śmiercią założyciela. W roku 1642 zostaliśmy zaproszeni przez króla Władysława IV. I dwie pierwsze fundacje to była w Warszawie tego roku i tego samego roku również na zaproszenie księcia Lubomirskiego w Podolińcu. Później nastąpiła bardzo szybka ekspansja w kolejnych miejscowościach, w Rzeszowie, Łowiczu, Krakowie. Powstawały kolejne kolegia. I faktycznie najbardziej znamienny i pełen zasług dla ojczyzny i dla szkolnictwa w Polsce to był czas, kiedy żył ksiądz Stanisław Konarski, który zresztą współpracował z szeregiem innych współbraci, którzy może tak znani nie są, bo Konarski ich przyćmiewa, ale niewątpliwie byli wysokiego lotu, jeśli chodzi o swój potencjał intelektualny, o zasługi dla polskiej oświaty, by wspomnieć choćby pierwszego autora polskiej gramatyki, jakim był ksiądz Onufry Kopczyński, czy też takich nauczycieli jak pierwszy fizyk eksperymentalny ksiądz Herman Osiński, czy też Bonifacy Jundził, Śniadeccy. To było grono wybitnych współpracowników, którzy po pierwsze współuczestniczyli z Konarskim w reformie szkolnictwa pijarskiego, po drugie dali tym samym podstawy dla reformy szkolnictwa w Polsce, po trzecie przyczynili się do powstania Komisji Edukacji Narodowej i po czwarte byli aktywnymi uczestnikami Towarzystwa Ksiąg Elementarnych, inaczej mówiąc byli autorami pierwszych podręczników, jakie Towarzystwo Ksiąg Elementarnych zlecało pijarom dla potrzeb całego szkolnictwa w Polsce.
Okres rozbiorów to jest pewnie też i dzielenie losów całego narodu. Jak ten czas zakon przetrwał? W jakim stanie wszedł w okres Polski niepodległej?
Niestety to prawda, ale też jest taka nasza charakterystyka, że oświata i wychowanie zawsze są powiązane z losami ojczyzny i wtedy, kiedy ojczyzna cierpiała, cierpiał i nasz zakon. Niewątpliwie najsmutniejszym okresem to były dwa powstania dlatego że w efekcie powstania listopadowego odebrano zakonowi prawo do prowadzenia szkół. Zakonnicy pozostali, oddając się innej pracy, zwłaszcza duszpasterskiej. Natomiast wsparcie działań powstańczych w okresie powstania styczniowego zakończyło się całkowitą likwidacją prowincji, która przez okres 10 lat nie istniała formalnie. Wielu PR-ów zostało zesłanych, uwięzionych. Restytucję prowincji zawdzięczamy księdzu Adamowi Słotwińskiemu. Nastąpiło to w roku 1873 i od tamtego czasu w sposób powolny, ale systematyczny prowincja się rozwijała, odbudowywała, powracając do swojej misji wraz z odzyskaniem niepodległości, kiedy powstało kolegium w Rakowicach pod Krakowem, czy też kolejne szkoły w Lidzie i Lubieszowie. Okres międzywojenny to był czas powrotu do charyzmatu i otwierania kolejnych kolegiów, choć nigdy takiej liczby kolegiów jak w okresie przedrozbiorowym już nie utworzyliśmy. Niestety ponownie II wojna światowa sprawiła, że szkoły pozostały bądź poza granicami Polski na rubieżach wschodnich, bądź została zniszczone kolegium w Krakowie, a poza tym okoliczności polityczne sprawiły, że realizacje naszego charyzmatu, czyli prowadzenie szkolnictwa, były skutecznie uniemożliwiane przez władze ustrojowe. Udawało się jedynie utrzymać i prowadzić z różnymi trudnościami jedną szkołę, to jest liceum ogólnokształcące w Krakowie. Dopiero rok 89 przemiany polityczne sprawiły, że możemy powracać do naszego charyzmatu, otwierając kolejne szkoły. I tak
Właśnie, może zapytajmy, gdzie są dzisiaj te szkoły?
Te szkoły dzisiaj prowadzimy kolejną w Krakowie, więc są to dwie szkoły. Zespół w Warszawie, zespół szkół w Łowiczu, zespół szkół w Elblągu i również zespół szkół w Poznaniu. Używając słowa zespół szkół, mam na myśli, że są to przynajmniej szkoła podstawowa i gimnazjum, bądź podstawowa gimnazjum i liceum.
Czym się dzisiaj szkolnictwo PR-skie wyróżnia na tle tego, co dzieje się w polskiej oświacie?
Znaczy, nie chciałbym odpowiedzieć na to pytanie na zasadzie jakiejś kontrapozycji, przeciwstawiania. Chcę powiedzieć raczej o tym, na czym nam zależy i o co staramy się dbać. Po pierwsze o to, aby, wyczuwając intencje rodziców, szkoła dobrze przygotowywała do studiów czy do nauki w szkołach wyższego stopnia. A więc dbałość o poziom dydaktyczny, o wyposażenie szkół, o całą tę sferę, która jest związana z przekazem wiedzy. Ale to nie jest jedyny nacisk i nie jest to najistotniejsze, choć ważne. Ważne jest, żeby szkoła wychowywała. Wychowywała w postawach ludzkich, w postawach wyrażających się przyjęciem takich relacji z otoczeniem, które będą respektowały normy ogólnoprzyjęte, ale też, by to wychowywanie odnosiło się do wiary. Stąd i bardzo ważna sfera działalności szkół PR-skich to jest formacja w wierze, czemu służy szereg działań planowych, duszpasterskich i wychowawczych. Szkoła PR-ska pragnie być też szkołą bezpieczną, szkołą, w której uczniowie czują się dobrze, w której jest odpowiednia kultura zachowań. Chcemy też, żeby w tej szkole był odpowiedni klimat między uczniami i nauczycielami. Również, żeby to była szkoła, w której znajdują swoje miejsce rodzice. Wyraźnie oczekujemy od rodziców zaangażowania w cały proces wychowawczo-dydaktyczny. Nie tylko przychodzenia na spotkania, tak zwane wywiadówki, ale towarzyszenia dziecku i współpracy stałej z nauczycielem wychowawcą, tak aby uczestniczyć w bardzo skomplikowanym procesie wzrostu, również wspólnie przeżywając trudności czy kryzysy, jakie dziecko może przechodzić. Nie jest intencją usunięcie na przykład dziecka, z intencją pomoc temu dziecku, by dzięki obecności w naszej szkole mogło skutecznie przejść te zawirowania, na które często okoliczności, środowisko zewnętrzne czy jakieś inne względy to dziecko skazują.
Czy w szkołach PR-skich zwraca się uwagę bardziej na dyscyplinę, czy na rozwój osobowości twórczej, samorealizację ucznia?
Nie da się oddzielić tych dwóch dziedzin. Dyscyplina musi istnieć, bo ta dyscyplina służy rozwojowi samorealizacji, tylko należy odpowiednio ją postrzegać. Szkoła Kalasancjusza charakteryzowała się tym, że on wykluczał jakąś przemoc fizyczną, czy dość powszechne kary cielesne, jakie istniały w szkołach w tamtym okresie. Wprowadził system prefekta, wprowadził system uczestniczenia spowiednika w procesie wychowawczym, tak aby rozwój ucznia dokonywał się z pominięciem tego, co moglibyśmy nazwać karą cielesną czy przymusem. To jest jakoś wciąż obecne w tradycji szkół pijarskiej, także dzisiaj, choć wymagamy i zwracamy uwagę na dyscyplinę, ale to często podkreślają nasi goście naszych szkół, że jak to się często wyrażają, widzą, że te dzieci, ta młodzież jest inna. Ta inność polega na tym, że inaczej odnoszą się do siebie, inaczej odnoszą się do przybyszów, gości, do swych wychowawców, nauczycieli. Ta kultura bycia to jest pokłosie pewnej mądrej dyscypliny, ale jednocześnie wiemy też, że każde dziecko ma swój indywidualny proces wzrostu i że każde dziecko musi zmierzać do zrealizowania pewnego powołania istotnego, wewnętrznego, które otrzymuje od Boga, w co wpisana jest i rozwój intelektualny, osobowościowy, rozwój wiary i stworzenie takiej płaszczyzny, żeby w ramach jednej szkoły, jednej klasy każde dziecko się mogło rozwijać na swój sposób jest możliwe, nie jest łatwe, ale to trzeba realizować, ponieważ wtedy dopiero szkoła będzie szkołą personalizacyjną, to znaczy szkołą, która ujmuje osobowość danego człowieka, nie traktując uczniów jako pewnej masy.
Czy często się zdarza, że absolwenci pukają do furty zakonnej, proszą o przyjęcie do zakonu?
Absolwenci pukają i to nas bardzo cieszy. Mamy wychowanków, którzy są w tej chwili PR-ami. I oni bardzo dogłębnie rozumieją istotę charyzmatu. Ale powiem jeszcze o innym pukaniu. Absolwenci pukają z powrotem do naszych szkół jako wychowawcy i nauczyciele. I tych też przyjmujemy z wielką radością, ponieważ to potwierdza, że to, co oni otrzymali w czasie swojej własnej nauki w naszych szkołach, mogą teraz mądrze przekazać już jako nauczyciele, nasi współpracownicy, pedagodzy, kolejnym pokoleniom.
Co życzyć PR-om? Jak patrzą polscy PR-zy w perspektywę swoich działań w trudnym chyba jednak świecie, dość zróżnicowanym, pluralistycznym, różnych nurtach kulturowych, które się pojawiają?
Pewnie takich życzeń byłoby wiele. Ja sam chciałbym, abyśmy mogli ogarnąć coraz więcej szkół naszą posługą, bo i tak jesteśmy proszeni i zapraszani przez różne środowiska w Polsce do otwierania kolejnych jednostek edukacyjnych. Na pewno chcielibyśmy, aby nasza współpraca z nauczycielami była coraz głębsza, by coraz szersze grono pedagogów naszych szkół identyfikowało się i to coraz mocniej z duchowością i charyzmatem naszego Świętego Ojca. Temu służy szereg działań, o to się staramy i cieszymy się, że tak wielu nauczycieli podziela nasz sposób myślenia i odczuwania postrzegania świata, zwłaszcza tego świata edukacyjnego. Chciałbym także, aby nasi uczniowie wykorzystali tę szansę, jaką mają, wzrostu w takim, a nie innym środowisku. Bardzo chciałbym, żeby umieli później wytrwać w tych wartościach, które otrzymują, w zderzeniu z niekiedy brutalną rzeczywistością. Mogli zachować ten zmysł ewangeliczny, wierność wartościom, mądrość życia w nowych środowiskach, studenckich, zawodowych, w nowych środowiskach życia, w swoich rodzinach, które zakładają. To jest życzenie, które wybiega w przyszłość i jakby odnosi się do tych osób, którym posługujemy, ponieważ myślimy o nich nie tylko wtedy, kiedy ich mamy w naszych klasach szkolnych, ale także wtedy, kiedy ich już nie ma, kiedy ich życie toczy się już swoim biegiem, kiedy już sami przejmują pełną odpowiedzialność za swoje życie, a chcielibyśmy, aby to ziarno zasiane w szkołach pijarskich nie zostało zmarnowane. Więc do nich również jakoś się zwracam, kieruję, mówiąc o tym, iż istnieją w naszej myśli, wspominamy ich i chcielibyśmy bardzo, aby byli takimi dobrymi świadkami i ambasadorami tego, co pijarskie w świecie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem przy okazji 450. rocznicy urodzin świętego Józefa Kalasancjusza był prowincjał polskich PR-ów ojciec Józef Tarnawski.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Ochrona klimatu w Unii Europejskiej. Terminy takie jak gazy cieplarniane, emisja dwutlenku węgla i ocieplenie klimatyczne weszły już do języka medialnego i codziennego. Nie są tylko w centrum zainteresowania i badań naukowców. Zaczynamy się przyzwyczajać do oszczędzania energii elektrycznej, do korzystania z komunikacji miejskiej. Przesiadamy się z samochodów na rowery nie tylko w celach estetycznych lub ekonomicznych. Zdrowe lasy i w ogóle przyroda, również topniejące lody na Antarktydzie nie są abstrakcją i bardzo odległą perspektywą. Zimy są coraz cieplejsze, a lata coraz gorętsze. Przyroda zmienia się na naszych oczach i to błyskawicznie w przeciągu ostatnich lat. To problemy globalne, zauważane również przez Unię Europejską. Przygotowany przez Komisję Europejską raport o stanie klimatu stwierdza, na przekór niektórym, że współczesny człowiek i jego zarządzanie mają olbrzymi wkład w stan środowiska naturalnego. Nie są to tylko oczywiste i nieusuwalne procesy przyrodnicze, zachodzące od wieków i niezależnie od rozwoju cywilizacji. Według autorów raportu Komisji Europejskiej i przewidywań ekspertów, jeżeli nie podejmie się jakichś działań, aktywność ludzka na przestrzeni najbliższego stulecia może spowodować wzrost temperatury nawet o 4 stopnie Celsjusza, a poziom mórz podniesie się o pół metra. Przyszłe pokolenia, a zwłaszcza Trzeci Świat, staną przed problemami trudnymi do rozwiązania za pomocą środków ekonomicznych. Już dziś jest to więc nie tylko symbol, ale konieczność zaangażowania się w solidarne rozwiązanie problemu, bo żadne państwo nie jest w stanie dokonać znaczącego postępu w tej dziedzinie samo. Jednym z podstawowych wyzwań jest ograniczenie masowej produkcji gazów cieplarnianych. Słynny protokół z Kioto przewidywał, że umawiające się państwa z całego świata będą ograniczać emisję substancji trujących środowisko. A żeby skupić się na obiektywnych statystykach, to w ciągu ostatnich 15 lat udział tylko samochodów prywatnych i dostawczych w zanieczyszczaniu środowiska wzrastał każdego roku o prawie 2%. Protokół z Kioto postanawia tymczasem, że do roku 2012 emisja wszystkich gazów cieplarnianych zmniejszy się o 8%. Unia Europejska chce nawet przyspieszenia procesu eliminowania zanieczyszczeń i to w tempie aż 2 razy szybszym, ale na przykład przemysł motoryzacyjny nie jest bardzo zainteresowany tego typu przyspieszeniem. Polityka i ekonomia mają swoje prawa, niestety sprzeczne z poczuciem zagrożenia środowiska naturalnego i troski o nie. Poszczególne kraje mogą z racji swojego interesu partykularnego nie wykazywać zainteresowania wspólnym układaniem się i przyjmowaniem dodatkowych kosztów. Dla państw członkowskich Unii Europejskiej temat zmian klimatycznych jest sprawdzianem rzeczywistego zaangażowania się w realizowanie strategii lizbońskiej. Ustalony tam mądry i strategiczny postęp oraz inwestycje w nowoczesność nie powinny bowiem występować wbrew człowiekowi i jego środowisku naturalnemu. Poza tym, myślenie o przyszłości klimatu na całej Ziemi jest jak żadne inne działaniem w perspektywie solidarności i wspólnoty. Europa powinna stać się dobrym przykładem takiego zaangażowania, według swojej nazwy i przyjętych pryncypiów. To również dobra okazja do poszanowania przez chrześcijan stworzenia Bożego. To bardzo konkretny aspekt odpowiedzialności za dobro wspólne.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.